Moi drodzy, pięknie się żyje na tym świecie, jeżeli człowiek jest młody, zdrowy, piękny, lubiany przez innych. Troszeczkę gorzej, gdy któregoś z tych elementów brakuje. W tamtym tygodniu i dzisiaj po południu byliśmy tutaj w Bielawie, w waszej miejscowości, w Domu Opieki Społecznej. Patrząc niejednokrotnie na ludzi starszych, już nieraz nawet i niedołężnych, nieraz takich, do których już nawet i nie wszystko dociera, co się mówi, człowiek inaczej troszeczkę patrzy na to przemijanie, na ten świat. Myślę, moi drodzy, że każdy z nas jest świadomy swojej przemijalności w młodym wieku, trochę w mniejszym stopniu, a im człowiek starszy, tym bardziej świadomie podchodzi do problemu tego, że przecież to nasze życie doczesne musi kiedyś przeminąć. I co dalej? Mimo że nasza wiara mówi nam i podpowiada, to jednak wątpliwości ciągle gdzieś budzą się w naszych sercach i ciągle gdzieś mamy, zresztą mamy prawo mieć jakiś tam niepokój o to, jak będzie wyglądała nasza przyszłość, a nawet można powiedzieć inaczej, jak będzie wyglądała nasza wieczność. Dzisiaj, moi drodzy, wysłuchajmy uważnie pana Andrzeja Wronki, który przedstawi nam te problemy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, bardzo się cieszę, że i w waszej wspólnocie parafialnej mam tę możliwość podzielić się kilkoma myślami, świadectwem na temat czyśćca i pomocy duszom w czyśćcu cierpiących. Wiemy, że współczesny świat chciałby wmówić młodemu, średniemu pokoleniu szczególnie, że to, co się liczy, to tylko zgrabna sylwetka, kariera za wszelką cenę robiona, pnięcie się po stopniach sukcesu. To, moi drodzy, dobra pozycja społeczna, zdrowie, ale przecież wiemy, że to wszystko chcemy czy nie chcemy kiedyś się skończy. Raju na ziemi nikt nie zbudował, moi drodzy, i nikt nie zbuduje z ludzi tutaj. I nawet jeżeli czeka cię starość, to tylko pogodna jesień. Nie myśl o śmierci, nie myśl o wieczności, nie myśl o chorobie, nie myśl o cierpieniu. Moi drodzy, śmierć zadaje kłam tym wszystkim reklamom, tym wszystkim modelom życia, które chcą wychować dzisiejszego człowieka tylko na konsumpcję. Można powiedzieć bardziej tak zdecydowanie, chcą wychować człowieka, który tylko przeżera, a nie zastanawia się nad wiecznością. Bardzo mocno widać to w młodym pokoleniu. Używki, zabawa, wesołość, bez refleksji. I oto, moi drodzy, każdy z nas, kto się urodził, wie, że będzie musiał umrzeć. Kiedyś tu w Bielawie, może w innym miejscu na świecie, wniosą moją urnę czy trumnę z moim ciałem. I w momencie śmierci, no właśnie, co się dzieje w momencie śmierci i po tej śmierci? Objawienie Boże mówi nam, w momencie śmierci, czyli rozdzielenia duszy od ciała, następuje sąd Boży szczegółowy. Na końcu historii zbawienia będzie sąd Boży ostateczny. W momencie śmierci każdy z nas stanie twarzą w twarz przed Panem Bogiem. Święty Paweł pisze, wszyscy musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy zdał relację z uczynków dokonanych w ciele dobrych lub złych. Wynik tego sądu Bożego szczegółowego może być tylko trojaki. Albo niebo, albo piekło, albo czyściec. Jeżeli ktoś umiera w stanie łaski uświęcającej, a za to, co było złe i grzeszne w jego życiu, odpokutował Panu Bogu, wydoskonalił się, oczyścił swoją duchową szatę nawet z małych klamek grzechu, od razu po śmierci może być zbawiony z Chrystusem. Święty Paweł pisze, pragnę odejść, czyli umrzeć i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, pozostać zaś w ciele to dla was bardziej konieczne. Kochani, może być bardzo tragiczna alternatywa. Człowiek jest obdarzony rozumem i wolną wolą. Może Bogu powiedzieć nie. Może wybrać drogę szatana. Może wzgardzić Bożą propozycją zbawienia, Bożymi przykazaniami.
Nie chodzi tu o czysto teoretyczne deklaracje. Ja w swoim życiu pokazuję, czy opowiadam się za dekologiem, za sakramentami, za Chrystusem, za drogą zbawienia, czy też swoim życiem pokazuję, że to dla mnie są nic nie warte, jakieś folklorystyczne, być może jakieś kościelne wymysły. Nie chcę tego. I jeżeli nawet w momencie śmierci nie chcę opowiedzieć się za Panem Bogiem, moi drodzy, piekło i wieczne potępienie. Nikt na siłę nie pójdzie do nieba i nikt na siłę nie pójdzie do piekła. Co człowiek wybierze tutaj na ziemi, za czym się opowie, Pan Bóg ten wybór człowieka uszanuje. Ale moi drodzy, co się dzieje z tymi, którzy umierają, co prawda w stanie łaski uświęcającej, ale mają lekkie grzechy, mają jakieś może przywiązania małe do grzechu. Czy za nimi idzie jeszcze, idą skutki grzechów, co prawda na spowiedzi odpuszczonych, ale te skutki jeszcze gdzieś negatywne trwają. Z małymi plamkami grzechu nie mogę od razu stanąć przed Najświętszym Bogiem. Biblia mówi nam, że do miejsca świętego nic nieczystego nie może wejść. Potrzebne jest to pośmiertne oczyszczenie, które w języku polskim ten stan nazywamy czyśćcem, tę rzeczywistość. Dusze w czyśćcu cierpiące to są dusze, które kochają Pana Boga, widzą obrzydliwość, zgniliznę swoich grzechów. Modlą się w czyśćcu bardzo gorliwie. Ale kochani, im to już w niczym nie pomoże. W sensie nie skróci na im to nawet pół sekundy, nawet ćwierć sekundy czyśćca. Dopóki żyjemy na ziemi, możemy zasługiwać w łaskę Bożą, wzrastać w świętości. W momencie śmierci jest moje rozliczenie z tych moich ziemskich wyborów. Święta siostra Faustyna, którą anioł stróż zabrał do czyśćca, tak opisuje tę sytuację. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie. My tylko możemy przyjść im z pomocą. My tylko możemy przyjść im z pomocą. Kochani, do opustu Bożego, my żyjący na ziemi wspaniale możemy pomagać duszom w czyściu cierpiącym. Jak ważne jest to apostolstwo, jak ważny jest to uczynek miłosierdzia, by modlić się za żywych i zmarłych, bo oni sobie w niczym pomóc nie mogą. Posłużę się takim obrazem. Wyobraźmy sobie, że w naszym mieszkaniu, w naszym domu jest nieduży pokoik. W tym pokoiku leży bardzo ciężko chora osoba, ostatnimi tygodniami nawet już nie mogąca wstawać z łóżka. W sąsiednim pokoju jest bardzo dobre, skuteczne lekarstwo, które gdyby podać tej osobie, uśmierzyłoby albo nawet całkowicie wyleczyłoby tę osobę z tych cierpień. Jest jeden problem. Ta osoba nie jest w stanie, nie może pójść do sąsiedniego pokoju i podać sobie tego lekarstwa. Ale są tam domownicy. Rano wstają, ubierają się, idą do pracy, inni do szkoły, wracają wcześniej, później, obiad, trochę telewizji, trochę rozmów, trochę modlitwy, znów sen, znów wstają, mija tydzień, miesiąc, rok, kilka lat. I nie ma ani jednej osoby, która znalazłaby się i podała to lekarstwo tej straszliwie cierpiącej osobie. Czy gdybyśmy zastali taką sytuację, nie powiedzielibyśmy, że jest to jakieś potworne barbarzyństwo? Że jest to jakiś kompletny brak wyobraźni, miłosierdzia? Tak łatwo móc przyjść z pomocą, a nie pomagać? I moi drodzy, oto my katolicy, i tylko my katolicy w zasadzie, możemy przyjść z pomocą wszystkim w czyśćcu cierpiącym. Dlaczego mówię my katolicy? Bo tylko Kościół katolicki naucza o czyśćcu i wierzy w czyściec. I wierzy, że jest możliwa pomoc duszom w czyśćcu cierpiącym. Inne religie czyśćca nie uznają. Świadkowie Jehowy nawet będą chcieli nam mówić, że nie ma rozumnej duszy nieśmiertelnej. Dlatego ci cierpiący w czyśćcu swoje zbolałe z cierpienia oczy z nadzieją kierują tu na ziemię do swoich bliskich, na nas katolików. Dlatego warto się w to zaangażować i zapytać, jak ja mogę pomagać duszom w czyściu cierpiącym. Moi drodzy, w pacierzu wymieniamy najprzedniejsze dobre uczynki. Modlitwa, post, jałmużna. Oczywiście każda modlitwa pomaga żyjącym i zmarłym, szczerym sercem do Boga zanoszona, ale
Ja tylko tutaj na takich trzech rzeczywistościach chciałbym się skupić. Modlitwa spontaniczna, krótki akt serca, wzniesienie myśli do Pana Boga. Mijam cmentarz. Może przyzwyczaiłem się już tu w Bielawie do cmentarza, bo tak często go mijam, że aż nie zwracam uwagi. Moi drodzy, słyszę w telewizji doniesienie o śmiertelnym wypadku, słyszę doniesienie o katastrofie czy o rocznicy śmierci kogoś. Westchnąć. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Mi to zajmie kilka, może kilkanaście sekund czasu, a używając już tego ziemskiego porównania, może ileś godzin, może ileś dni strasznych cierpień czystowych, ta moja pobożna modlitwa skróci tej duszy czystowej. Modlitwa różańcowa, jakże potężna, jakże bogata w treść. Ale wydaje mi się, że od nas, przynajmniej niektórych katolików, o wiele bardziej przekonany o potędze różańca jest nasz przeciwnik, szatan, diabeł. On doskonale wie, że kto chwyta za różaniec, sprowadza z nieba na ziemię Boże błogosławieństwo i ogrom Bożych łask. Jeżeli omadlam swoje małżeństwo, rodzinę, parafię, szkołę, klasę, powiat, ojczyznę, moi drodzy, to Boże błogosławieństwo tam spływa. Dlatego na obie będzie stawał, bym ja tego różańca się wstydził, bym ja tego różańca nie odmawiał. Usprawiedliwiał się, że jutro sobie odmówię najwyżej dwie części, dzisiaj już sobie dam spokój, jutro i tak się rodzi nigdy, szatańska zasada. A najlepiej jeszcze, jakbym stał się diabelskim narzędziem i śmiał się z tych, którzy chwytają za różaniec, drwił z kółek różańcowych, wyśmiewał potęgę tej modlitwy, o którą sama Matka Boża w Fatimie prosiła. Ileż my zmarłym tym różańcem możemy pomóc? I moi drodzy, najpotężniejsza rzeczywistość, najwspanialsza rzecz, którą Chrystus zostawił nam w swoim Kościele, to jest On sam. On sam, Jezus Chrystus Eucharystyczny, sprawowana ofiara mszy świętej i przyjęta komunia święta w intencji zmarłych. Moi drodzy, w dobie działalności różnych sekt, które wymachują Słowem Bożym, które nawet bardzo ładnie, z dykcją, aparycją, z uśmiechem, z pieśnią na ustach będą śpiewali o Jezusie, trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć. Nie ma prawdziwego i pełnego chrześcijaństwa bez Chrystusa Eucharystycznego. Nie ma prawdziwego chrześcijaństwa bez mszy świętej. Żadne inne nabożeństwo, żadna inna modlitwa, która jest w Kościele i która powstanie, czy nabożeństwo, które powstanie do końca trwania świata, nigdy nie będzie w stanie dorównać potęgą i skutecznością sprawowanej mszy świętej. Dlaczego? Bo zobaczmy, na wszystkich nabożeństwach, czy naszej prywatnej modlitwie, to my, tak jak umiemy, modlimy się do Pana Boga. Rozważamy różne treści i bardzo dobrze, że to robimy. Ale tylko na mszy świętej. To już nie przede wszystkim my się modlimy, ale przede wszystkim Jezus Chrystus tutaj jest prawdziwie obecny. Mocą Ducha Świętego z roku około 33 z tej Golgoty jedna, jedyna ofiara Chrystusa, męka, śmierć, zmartwychwstanie na słowa kapłana, ale tylko takiego kapłana, który ma ważne święcenia kapłańskie, jest uobecniana na tym ołtarzu w Bielawie i na milionach ołtarzy świata od 2000 lat. Jeżeli ja przychodzę i proszę kapłana, by sprawował mszę świętą w intencji zmarłej Anny, Tomasza, Henryka, Kazimiery, to Chrystus bierze tę intencję. Łączy ze swoją ofiarą krzyżową, zanosi przed oblicze swego Ojca i mówi: Ojcze, zbawienne skutki tej ofiary chcę ofiarować za zbawienie tej i tej osoby. Czy w oczach Boga Ojca może być jakieś większe wołanie? Może być jakaś większa ofiara niż ta, którą składa z własnego życia Jego umiłowany Syn Jezus Chrystus? Nie ma chrześcijaństwa bez mszy świętej. Owszem, modlić się mogę w lesie, modlić się mogę w autobusie, modlić się mogę w swoim domu i dobrze, jeżeli mój dzień jest przeplatany modlitwą. Ale jeżeli tam nie ma kapłana, kto ci będzie sprawował mszę świętą? Kto w sakramencie spowiedzi przygotuje moje serce, bym godnie przyjął ciało Chrystusa, krew pańską? Święty Paweł strzega, że kto przystępuje do stołu pańskiego, nie bacząc na siebie i niegodnie spożywa ciało pańskie, wyrok sobie spożywa. tak ważny dzisiejszy, jutrzejszy dzień sakramentalnej spowiedzi. Moi kochani, ale tu mógłby ktoś zapytać, no dobrze, skoro ofiara Chrystusa ma nieskończoną moc, bo to jest ofiara krzyżowa, za zbawienie ludzkości złożona, to czy nie wystarczy tylko jeden raz zamówić mszę świętą za osobę, która jest w czyściu? Załóżmy, że jest w czyściu. Jeżeli sprawuję mszę świętą, pobożnie się pomodlę, ofiary Chrystusa są nieskończone, to choćby nie wiem, ile jeszcze lat ta dusza musiała być w czyściu, to te nieskończone ofiary powinny w jednej chwili obmyć tę duszę i wprowadzić ją do nieba. Po co gregorianki? Po co w rocznicę imienin, w rocznicę śmierci co roku zamawiać mszę świętą? Maria Sima, którą przytaczam w tej mojej niedużej książeczce o czyściu, która szczególnie umiłowała pomoc duszom czyściowym, odpowiada tak. To prawda. Ofiara Jezusa Chrystusa ma wartość nieskończoną. Ale ile z tych nieskończonych łask, które wpływają na duszę czyściową ze sprawowanej po śmierci danej osoby mszy świętej, będzie rzeczywistym udziałem tej duszy? W dużej mierze zależy od tego, jak za życia ten człowiek traktował mszę świętą i Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Kochani, przełóżmy to na język konkretów. Im częściej jestem na mszy świętej, nie tylko minimum, do którego Kościół nas zobowiązuje, niedzielę i święta, ale w zwykły dzień, o ile zdrowie, o ile obowiązki domowe, praca mi na to pozwala, o ile z większym szacunkiem zachowuję się na mszy świętej, gdzie stoję na mszy świętej, jak śpiewam, jak są złożone moje ręce, czy nie spóźniam się na mszę świętą. A kochani, musimy od kilku lat niestety w Polsce zadać to bardzo przykre pytanie, szczególnie w okresie letnim, jak wygląda mój strój na mszy świętej. Czy nie jest to skandalem, że my katolicy, miejsca najświętszego we wszechświecie, gdzie jest prawdziwe ciało, krew Chrystusa, sam Jezus Chrystus nie umiem uszanować. Widzę stroje panów, widzę stroje niektórych pań, a nawet córki, która idzie z mamą do kościoła, prześwitujące, odciskająca się bielizna, różne rzeczy wychodzą, nie przystoi nawet w tym miejscu mówić. Nie wiem, jak panowie się mogą skupić, może w Bielawie są nieczuli. Ja kiedy raz stałem za taką panią, oczami na lewo, na prawo rzucałem, żeby wzrokiem uciec, nie szło się, kochani, skupić do końca mszy świętej. Czy nie umiemy rozróżnić plaży, deptaka od świątyni? Zobaczcie, Grecja, 40 stopni w cieniu, 30 kilka stopni w cieniu. Do żadnej świątyni prawosławnej nie wejdzie turysta, nie wejdzie turystka, która ma tylko odkryte ramiona. Albo stoi na zewnątrz i czeka, albo otrzymuje specjalne okrycie i dopiero może zwiedzać. Ty możesz nie wierzyć w to miejsce, ale dla nas jest to miejsce święte. Dla nas jest to miejsce modlitwy. Patrzcie na Mahometan, na ich meczety. Patrzcie na Żydów, ścianę płaczu, fragment świątyni, który został. Z jakim szacunkiem potrafią podejść do swoich miejsc modlitwy. Czy nie o wiele bardziej my katolicy, bo tu przecież jest prawdziwy, żywy Chrystus. Jeżeli jestem turystą, zwiedzam katedry, widzę wieczną lampkę, przyklękam, przechodząc przez środek, uklękam, oddaję cześć. Im bardziej kocham Chrystusa Eucharystycznego za życia, im większą miłością, czcią, nie wstydzę się tego Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, tym rzeczywiście po śmierci, gdy za mnie będzie sprawowana msza święta, ogrom łask wpłynie i być może jedna msza święta wystarczy, by pomóc mi wejść do chwały radości wiecznego zbawienia. Kochani, to jest dla nas misterium, to jest tajemnica, nie wiemy. Natomiast wiem, że im więcej się modlę, im więcej angażuję się w pomoc duszom czyściowym, to na pewno więcej tej pomocy doświadczają. Moi drodzy, ogromny skarb, jaki mamy, to jest cierpienie, krzyż. Nikt od cierpienia nie ucieknie. Wierzący czy niewierzący, dobry czy zły, każdego cierpienie dopadnie w różnej postaci. Ból zęba, głowy, brzucha. Niedołężność, kalectwo, starość. W świadectwie pana Henryka w niedzielę słyszeliśmy o tym stygmacie cierpienia, który tak twórczo on zagospodarowuje i nosi w sobie. Każdego z nas dopadają różne bóle, ale mogą dopaść nas cierpienia psychiczne,
bo oto nieprzespane noce, bo troszczę się, jak tam tym moim dzieciom na wyjeździe się ułoży. A może kolejne niezdane egzaminy, a może coś w małżeństwie im zaczyna szwankować, a może brak pracy, jakże boleśnie dotyka ten rejon i wiele rejonów, moi drodzy, Polski, że to, co przez pokolenia Polaków, w pocie czoła, nieraz na kilka zmian było tutaj i w okolicach budowane, tak łatwo zostało zniszczone, a nawet trzeba powiedzieć po imieniu rozgrabione. Kochani, czy to nie boli? A moi drodzy, może widzę chorobę, a może bardzo dramatyczne bóle przeszywające moje serce, bo to jako dziadek, babcia, jako rodzic musiałam stanąć nad trumną swego wnuka czy dziecka. Bo jeżeli dzieci chowają swoich rodziców, to jest to jakaś naturalna kolejność. Łatwo jej ten ból znieść. Ale jeżeli rodzice muszą stanąć nad trumną swego dziecka, a przecież coraz więcej wypadków drogowych nad trumnami swoich dzieci, bo 2-3 osoby z jednej rodziny zginęły. Kochani, któż wypowie przerażający, rozdzierający od środka ból, który cierpią ci małżonkowie, rodzice, czy ten rodzic, który przeżył? Ludzie odbierają sobie życie, nie widzą sensu, załamują się. Z niektórych serc Bogu rzucają w twarz to dramatyczne pytanie: Boże, dlaczego? Skoro jesteś miłością, skoro w Kościele mi mówiono tyle o Twoim miłosierdziu, to gdzie byłeś, jak moja 11-letnia córka jechała autem, a pijak w nich uderzył, on żyje, ona dzisiaj w trumnie leży? Moi drodzy, nie znam do końca odpowiedzi na pytania dlaczego. Ale wiem, że jeżeli spoczniecie tylko na materii, jeżeli materia będzie naszym Bogiem i wszystkim, to kiedy ta materia, czyli ciało mego dziecka się rozsypie, zostanie wam dzika rozpacz i beznadzieja. Ale jeżeli spojrzycie na krzyż Jezusa Chrystusa, jeżeli sobie jeszcze raz w Wielki Czwartek w tym roku włączycie pasję Mela Gibsona i zobaczycie, co Chrystus przeżywał, jakie cierpienie. Nie musiał, ale przyszedł na ziemię. Nie zdezerterował od śmierci. Solidaryzował się z tą ludzkością, choć grzechu żadnego nie popełnił. To zobaczycie, że cierpienie i śmierć może mieć wielką wartość, może mieć wielki sens. Tylko to cierpienie trzeba zagospodarować, by go nie zmarnować. Jak? Kiedy przyjmuję to cierpienie, choć może go nie rozumiem. Mówię Bogu amen. Panie Boże, chcę przyjąć to cierpienie. Ten krzyż, te ciernie, te różne dolegliwości. Ale proszę Cię, przyjmij to cierpienie, te moje trudy. Nieraz, kochani, to są zwykłe obowiązki dnia codziennego. W nocy wstawanie do dziecka, podmywanie po obiedzie, przygotowanie obiadu. Ten trud, jeżeli ofiaruję to Panu Bogu, to jest moja droga do nieba. Piękna droga uświęcenia. Panie Boże, proszę Cię, przyjmij to, a łaski z tego płynące zrzekam się, nie chcę ich dla siebie. W intencji tej i tej osoby zmarłej chcę to ofiarować. I moi drodzy, swojemu cierpieniu i niedogodnościom życiowym w tym momencie nadajecie wartość. Ono staje się perłą, staje się pięknym diamentem. Nabiera tej szlachetności. Jakże wiele cierpieniem można pomóc. Chrystus zbawił nas przez mękę śmierci i zmartwychwstanie. Moi drodzy, nie zdajemy sobie sprawy, jak Pan Bóg szybko wysłuchuje tych ludzi, którzy modlą się dobrowolnie z miłości przyjętym krzyżem ofiarowanym za innych. Wartość tego cierpienia tak opisuje Maria Simma. Pewnej nocy zapytała mnie jedna z dusz czyśćcowych, czy mogłabyś za mnie cierpieć. Przez 3 godziny będziesz miała bóle w całym ciele, ale po upływie tego czasu będziesz mogła wstać i pracować, jak gdyby nic nie zaszło. Odbierzesz mi 20 lat czyśćca. Zgodziłam się. Natychmiast opanowały mnie tak straszne cierpienia, że widziałam zaledwie, gdzie jestem i pozostawała mi tylko świadomość, że przyjęłam je jako pokutę za duszę czyśćcową. Wydawało mi się, że czas ten dawno upłynął i że minęło już co najmniej parę dni lub tygodni. Kiedy skończyło się wszystko i spojrzałam na zegarek, stwierdziłam, że cierpienia moje trwały dokładnie 3 godziny. Co zresztą z tych 20 lat? Pan Bóg uzupełnił swoim miłosierdziem, ale pragnie, byśmy mieli takie ziarenko współudziału. Bo moi drodzy, jesteśmy członkami jednej Bożej rodziny Kościoła Chrystusowego. Ci, co na ziemi, ci, co w czyśćcu i ci, co w niebie, razem dopiero tworzymy
jeden Kościół Chrystusowy i możemy sobie nawzajem pomagać, przychodzić z pomocą. Modlitwa, post, jałmużna. Moi drodzy, jałmużna to jest dobrowolny dar mojego serca, podzielenie się z bardziej cierpiącym, potrzebującym, głodującym. Zastanawiałem się, nie do końca mogłem zrozumieć, dlaczego Biblia w tylu miejscach pod niebiosa wynosi wartość jałmużny. Księga Tobiasza mówi, że jałmużna ma wielką wartość w oczach Najwyższego. Wdowi grosz pochwalony przez Chrystusa, że jałmużna potrafi zakryć wiele grzechów. Czym się różni, oddawałoby się, no, banalne porównanie, od zapłacenia rachunku telefonicznego. Tu płacę i tu płacę, tu mnie kosztuje i tu mnie kosztuje. Moi drodzy, ale rachunek muszę zapłacić. Jest to wynik pewnej umowy. Tyle wydzwonione, tyle musi być zapłacone. Natomiast jałmużna jest to mój dobrowolny dar serca. I za te, powiedzmy, 50 zł sobie, swoim dzieciom, naprawdę coś pożytecznego mógłbym kupić, ale wiem, że gdzieś są potrzebujący bardziej na misjach, w hospicjach, bardziej cierpiący. Ale mamy również jałmużnę za zmarłych. Zapyta ktoś, jak można dać jałmużnę zmarłemu? Moi drodzy, druga księga machabejska opisuje nam taki przykład, jak Juda Machabeusz po stoczonej bitwie za swoich poległych żołnierzy w jerozolimskiej świątyni złożył ogromną jałmużnę, aby byli rozwiązani od swoich grzechów. A przecież jeżeli przynoszę moją ofiarę, gdy zamawiam intencję mszy świętej, to jest moja jałmużna z myślą o zmarłych. Jeżeli jest ze zmarłego zamawiana. To są moje oczy wyobraźni, takiej wyobraźni miłosierdzia, która przekracza materię, przekracza nawet śmierć i próg grobu. Jeżeli przynoszę, zamawiam, proszę o modlitwę tak zwaną wypominkową na jesieni i składam swoją ofiarę, kochani, jest to jałmużna z myślą o moich zmarłych, którzy sami sobie pomóc nie mogą, a może tej pomocy potrzebują, żebyśmy się całym Kościołem za nich modlili. I moi drodzy, kiedy o tym mówię, szczególnie z młodzieżą, ze studentami, czasem mam takie pytanie, taką kwestię. Proszę Pana, no w sumie dobrze Pan mówi, rzeczywiście, wie Pan, no to jest wspaniała rzecz. Ja bym nawet 30 mszy zamawiał w ciągu roku, no ale wie Pan, nie mam pieniędzy, tu ksero, tu akademik, tu przejazd, tu to, tu śmo, nie mam pieniędzy. Zacząłem się w końcu nad tym zastanawiać. Moi drodzy, jaki wniosek? Nie w żadnych pieniądzach leży problem. To jest tylko wytryk. To jest takie samousprawiedliwienie się, zagłuszenie sumienia. Problem leży w dwóch rzeczach. Czy ja wierzę w czyściec i możliwość pomocy duszom czyścowym? I czy ja mam tą wyobraźnię miłosierdzia? Mówię temu studentowi, słuchaj, dobrze, to tak szybciutko przeanalizujmy. Gdybyś tygodniowo, powiedzmy, 89, 92 grosze sobie odkładał, to przynajmniej raz na rok zamówiłbyś intencję mszy świętej. Przede wszystkim, jeżeli rodzice nie żyją, ze sprawiedliwości za rodziców, którzy życie Ci dali i życie poświęcili, by Cię wychowywać, za swoich dziadków, którzy niejednokrotnie pomagali Ci w Twoim wychowaniu, potem za swoich nauczycieli, za swoich wychowawców, kapłanów, którzy Cię przygotowywali do sakramentu świętych i Ci ich udzielali, za tych, którzy w życiu Ci pomagali, potem kolejnego roku byś zamówił za tych, których za życia skrzywdziłeś, nie wynagrodziłeś ich tu za życia, już umarli, to przynajmniej w ten sposób chcę im powiedzieć, pomóc i za duszę w Chrystu cierpiące. Grosze tygodniowo, a pytam go, słuchaj, ile wydajesz na tyskie ponad wszystkie maj, czerwiec, żywiec, ile wydajesz na chipsy, ile wydajesz na to, na tamto, na siamto? No, tu młodzież jest w Bielawie na pewno grzeczna, więc pewnie nawet i nie zna cen, paczek papierosów i tym podobnie, ale nie wszędzie tak grzeczna młodzież, kochani, jest. I okazuje się, że nie w żadnych pieniądzach jest problem, tylko w mojej wrażliwości. Spotkałem się kiedyś z animatorami jednego ruchu katolickiego i nie zapytałem, czy zapłacili za intencję mszy świętej, złożyli ofiarę, czy w ogóle poprosili swego moderatora, żeby odprawił mszę świętą, na przykład za zmarłego księdza Franciszka Blachnickiego, tylko poprosili. Nie ma w młodym pokoleniu tej wyobraźni. Miłosierdzie, moi drodzy, to nie jest problem. Ja wiem, że ja mówiąc do Was, to przekonuję przekonanych, bo Wy do tego jesteście przekonani. Wy wiarę katolicką, co daj Boże, do grobowej deski zachowacie. Dziś nie wystarczy, żebym ja się ostał, żebym wiarę zachował i w stanie łaski nawet umarł. Bardzo dobrze, to jest fundament, ale trzeba więcej. Trzeba młodemu pokoleniu, średniemu już pokoleniu przekazać tę wiarę. Ja kiedyś też umrę. Za 5 lat, 55 lat, nie wiem kiedy. I być może, daj Boże, żebym od razu był w niebie z Chrystusem, bo to jest cel naszego życia chrześcijańskiego. Ale może będę bardzo potrzebował żyjących, modlitwy żyjących. Czy nasze dzieci, wnuki w tym świecie zmaterializowanym, spoganiałym coraz bardziej, zeświadczonym za 15 czy 35 lat będą pamiętały o modlitwie za zmarłych? Jeżeli u nas tego nie będą widziały, jeżeli od nas tego nie będą słyszały, jeżeli my im tego nie przekażemy, podwórko, osiedle, internet czy telewizja im tego nie przekaże, nie łudźmy się. Bardzo dobra, kochani, inwestycja w naszą wieczność, wychowanie w wierze młodego pokolenia. Tutaj tylko chciałbym w kilku słowach przestrzec. Jest tęsknota za tym, żeby wywrzeć Bogu tajemnicę, co się dzieje po śmierci. Jest nieraz ból serca, co się dzieje z moim dzieckiem, z moją zmarłą wcześniej żoną. I przestrzega, moi drodzy, przed magią, wróżbami, wywoływaniem duchów. Bo to ktoś gdzieś pod Dzierżoniowem, Zabielawą czy gdzieś podobno ma taki dar, że może wywołać tą duszę. Chodź, pojedziemy, zapytasz, co się dzieje z żoną, zapytasz, co się dzieje z dzieckiem. Jak najdalej od tych rzeczy. Uciekajcie od tego. Pismo Święte w Księdze Powtórzonego Prawa mówi wyraźnie. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary. Nikt, kto by uprawiał zaklęcia. Pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Boga każdy, kto to czyni. Dochowasz pełnej wierności Panu Bogu Twemu. Te narody bowiem, które Ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących umarłych, lecz Tobie nie pozwala na to Pan Bóg Twój. Moi drodzy, księża egzorcyści przestrzegają, że takie seanse wywoływania duchów to nie z żadnymi zmarłymi kontakt, ale otwieranie drzwi do swego życia złemu duchowi. Nie chciałbym już przeciągać, choć tu, moi drodzy, jest taka cisza, tacy zasłuchani jesteście, że mi się tak bardzo dobrze mówi, że po tym wstępie to ja bym dopiero konferencję rozpoczął, ale nie każdy mógłby wytrzymać. Więcej na ten temat tej niedużej mojej książeczce Magia Wróżby Opętanie. Na końcu jest adres strony internetowej. Poprosić młode pokolenie, niech klikną, niech ściągną konferencję tu z tych parafii bielawskich. Przesłuchać, moi drodzy, przemyśleć, przemodlić to. Pamiętajmy również o tym, o czym przypomina nam katechizm Kościoła katolickiego, że dusze zmarłych, za które my się modlimy, w czyściu to prawda same sobie pomóc nie mogą, ale nam mogą wyprosić wiele łask. Żadna dusza czystowa, która ode mnie choć malutką pomoc otrzymała, nie będzie mi dłużna, nie zapominają o swoich dobrodziejach i modlą się za mnie, której tutaj jestem jeszcze na ziemi. I mi się wydaje, że wiele spraw mi się w życiu udało. Załatwiłem, bo jestem sprytny, bo jestem pomysłowy, albo to taki przypadek, znalazłem pracę, wyzdrowiałem, gdzieś na coś zdążyłem, choć wszystko wskazywało, że się spóźnię, to przypadek. Moi drodzy, ja po śmierci dopiero zobaczę, a ile z tych przypadków, albo rzeczy, które przypisuję swojemu sprytowi, zawdzięczam, że mój zmarły tata od 12 lat za mnie może się modli i wspiera. Moi zmarli dziadkowie z obu stron, o których pamiętam w modlitwie i w mszach świętych, może się odwdzięczają mi modlitwą, wypraszają pomoc, łaski, żeby jak najwięcej dobrego tutaj można było zrobić. Te wszystkie zmarłe dusze czystowe, które gdzieś w czystu cierpią, a przez moją modlitwę choć malutką pomoc otrzymywały, wspierają mnie, stawiają się za mną. Więc warto całym sercem zaangażować się w apostolstwo dusz czystowych, a nawet zrobić sobie malutkie postanowienie z tych rekolekcji, że od dnia dzisiejszego, od tej godziny, powiedzmy od 18, prawie już 50, codziennie będę pamiętał o modlitwie za zmarłych. Może 15 sekund, może minutkę, może zdrowaśkę, może dziesiątek krużańca, ale będę pamiętała o modlitwie za zmarłych. Ileż zaskarbimy sobie ich wstawiennictwa i Bożego wsparcia, żebyśmy się na tych krętych drogach życia, kochani, nie pogubili. Więcej na ten temat w tej książeczce Czyściec i pomoc duszom czystowym. Obie te publikacje po mszy świętej tu przed Kościołem będzie można nabyć. I moi drodzy, kończąc, chciałbym zacytować ten fragment katechizmu Kościoła. Warto go przypominać. Nasza modlitwa za zmarłych nie tylko może im pomóc, lecz także sprawia, że staje się skuteczne ich wstawiennictwo za nami. To jest ta tajemnica świętych obcowania. Wiarę w nią przecież wyznajemy przy każdym kredu. Szczęść Boże!